Przed nami katecheza z cyklu Rodzina wierzy i wiarę przekazuje. Poprowadzi ją ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior łomżyński. Te katechezy mają przygotować nas do nadzwyczajnego synodu biskupów w bieżącym roku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam radiosłuchaczy Radia Maria, całą rodzinę Radia Maria, która gromadzi się wielokrotnie w ciągu dnia przed głośnikami czy przed telewizorami, ażeby spojrzeć na obraz i usłyszeć głos prawdy, a przede wszystkim głos objawiające obecność Boga w rozmaitych wymiarach naszego życia osobistego i społecznego. Drodzy, uczestnicy tych mediów, które nas gromadzą i które stworzyły już utrwaloną metodę spotykania się chociażby na rocznicach i pielgrzymkach. W tej chwili pielgrzymka do Rzymu na kanonizację błogosławionego Jana Pawła II, a także spotykają się w mniejszym gronie, ale dosyć systematycznie właśnie słuchacze radia i telewizowie telewizji na sympozjonach. Nawet jeśli nie studiują w toruńskiej szkole, to przyjeżdżają na okazjonalne sympozja, najnowsze, najbliższe, które będzie poświęcone przede wszystkim prawdzie głoszonej przez media, oblicza prawdy, i które bardzo potrzebne naszemu społeczeństwu powinno rozjaśniać również i motywy, dla których tak wielki wysiłek wkładają ojciec dyrektor, cała prowincja ojców redemptorystów, a przede wszystkim zespół redaktorów i współpracowników tak naukowych w szkole, jak i medialnych w tych mediach, które łączą się razem w duże centrum, w duże środowisko ewangelizatorów przez media. Wszystkich pozdrawiam, a wstęp dlatego taki dłuższy i obejmujący również szerokie kręgi poza radiem, a dlatego, że rozpoczynamy nowy rok, rok 2014. Rozpoczynamy go z tym błogosławieństwem, o którym mówił i które nam przekazał ojciec święty Franciszek. Przekazując życzenia, zwrócił uwagę na to, iż słowa, które on kieruje do wiernych czcicieli Chrystusa, do wyznawców Chrystusa, nie są włączeniem się w jakieś magiczne sformułowania, które wiążą z ustaloną kategorią początku roku, ale są tym kościelnym, tym z Kościoła płynącym, realnym życzeniem, czyli życzeniem, które daje konkrety do ręki, a tym konkretem jest, czerpiemy tu z Księgi Liczby, z błogosławieństwa, które rozpoczyna nowy rok, jest oblicze Pana, które niesie pokój. Prosimy Boga, żeby zwrócił się do nas swoim obliczem i obdarzył nas pokojem. Jest to oko, jest to oblicze, oko opiekuńcze. To jest oko, które dogląda i pilnuje, czy dzieciom jego nie brakuje elementarnych warunków życia i czy nie trzeba wspierać nadzwyczajnie tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Oko opiekuńcze, ale jest to też oko doglądające, oko, które sprawdza i koryguje, naprawia, a nawet upomina przez nałożenie kary. To jest oko ojcowskie. My żyjemy w tym realizmie życia, które wiąże nas z Bogiem, bo jest darem Bożym. My jesteśmy realistami. Unikamy wszelkiego rodzaju utopii, magii i najrozmaitszych narkotycznych zabiegów, które również stosuje się poza tymi używkami chemicznymi. Przecież bardzo często właśnie media mają programy narkotyczne przy pomocy różnych i technicznych, i redakcyjnych chwytów. Odbierają człowiekowi myślenie, odbierają świadomość i kierują go ku rozmaitym zasadzkom, które przygotowują na człowieka, zwłaszcza tam, gdzie trzeba zniszczyć jego uczciwość. Tę naszą pracę, którą chcielibyśmy rozpocząć nowy rok, powierzamy w sposób szczególny Świętej Bożej Rodzicielce. To pierwsza sobota. Przypominamy, jest to już druga z tych pięciu przed kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II i błogosławionego Jana XXIII. Przypominamy również i o tej inicjatywie, którą nasz dziennik podjął, a więc modlitwa z przygotowaniem nawet tego zewnętrznego znaku i następny znaczek do wklejenia pojawia się dzisiaj w bieżącym wydaniu. Towarzyszymy w ten sposób Kościołowi Powszechnemu, a przede wszystkim uczestniczymy osobiście w tymże wielkim dziele, takie rekolekcje, pięciomiesięczne rekolekcje przed uroczystością kanonizacji. Te wstępy poświęcam w czasie tej katechezy, szczególnie wszystkim, którzy do tej pory może nie włączali się, może przede wszystkim nadsłuchują, którym pociągiem można dojechać do Rzymu. To są wspaniałe propozycje, z których należy skorzystać, ale zanim siądziemy do pociągu, zanim siądziemy do samolotu czy autokaru, najpierw uklęknijmy przed Ojcem Niebieskim i poprośmy Matkę Najświętszą, aby poprowadziła naszą rękę i nasze serce ku Ojcu Niebieskiemu. Ona, która jest Matką Syna i jest oblubienicą Ducha Świętego, która w Trójcy Przenajświętszej ma tak istotne, pierwsze i niezastąpione niczym zadanie. I my w tym zadaniu przez pośrednictwo Matki Najświętszej możemy uczestniczyć. Tematem dzisiejszej katechezy, tym bieżącym tematem, który wyznaczyliśmy sobie na czas trwania pracy Kościoła przed nadzwyczajną sesją synodu biskupiego, tym tematem jest zagadnienie, które Ojciec Święty najpierw postawił w formie pytania. Poznać zamysł Pana. Od tego się zaczyna. Synod najpierw pyta, byśmy i powiedzieli, jak jest, i zastanowili się, że tak jest, i powzięli postanowienie, by przekazać to, co jest nauką Kościoła. Nauka Kościoła o małżeństwie, o rodzinie, zamysł Pana. To jest podstawa, ażeby na niej zbudować wszystko, co jest nasze, co jest osobiste, co jest indywidualne. Nauka Kościoła. Na tych pytaniach budujemy też program, powiemy w drugiej części dzisiejszej katechezy, program, który ma usłużyć współczesnemu człowiekowi w rozumieniu jego misji rodzicielskiej, misji małżeńskiej. Wśród tych pytań Ojca Świętego Franciszka najpierw stawia się generalne zagadnienie. Jaka jest znajomość nauczania Kościoła katolickiego? Czy dzisiaj nasi wierni znają nauczanie Kościoła katolickiego? Oczywiście pod tym względem prowadzimy też rozmaite badania w ośrodkach naukowych, ale tym razem bardzo dobrze, że możemy przez radio, które o wiele szerzej, nieporównanie szerzej sięga, aniżeli pytania profesorskie do studentów. Możemy właśnie w ramach tego naszego wspólnego zamyślenia zapytać się, czy my znamy źródła, na których Kościół opiera swoje nauczanie. I to te najnowsze, począwszy od Soboru Powszechnego, Soboru Watykańskiego II, przez zwłaszcza takie dokumenty jak encyklika Humanae Vitae Pawła VI, potem Jan Paweł II i adhortacja Familiaris Consortio i list do rodzin i Ewangelia i encyklika Evangelium Vitae. A zatem te podstawowe trzy wielkie teksty i wiele, wiele, bardzo dużo przemówień, kazań, konferencji i pewnego rodzaju nawet dodatkowych opracowań, bo Ojciec Święty sugerował w tych innych encyklikach, które pisał, sugerował szerokie zainteresowanie podstawą nauki o rodzinie. Czy my znamy? W serii pytań i serii zaleceń z sekretariatu synodu dowiadujemy się, iż zainteresowani są ojcowie synodu, a zwłaszcza sekretariat, również nauczaniem biskupów w ich lokalnych kościołach, kościołach miejsca, listy pasterskie, no chociażby takie jak listy Episkopatu Polski co roku na Świętą Rodzinę. Ostatni list wywołał tyle rozmaitych komentarzy. Będzie okazja może do tych komentarzy kiedyś wrócić, ale my już wystarczająco zorientowaliśmy się, jak bardzo nauczanie biskupów może nagle poruszyć i zaniepokoić tych, którzy uważają siebie za jedynych władców myśli, myślenia, wręcz władców nie tylko prawa i to stanowionego przez człowieka, ale nawet interpretatorów prawa Bożego. Uważają się za autorytet, który może Panu Bogu wystawiać opinie, może opiniować, a przez to i cenzurować, czyli przykrawać Bożą naukę do myślenia współczesnego człowieka, czy ograniczać Pana Boga według własnych miarek. Więc widzimy, jak to nauczanie partykularne, nauczanie lokalne może wywoływać różne reakcje. Mamy wspaniały tekst biskupów polskich Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, opracowanie, które od kilku lat jest do dyspozycji. I teraz pytanie, czy my znamy te, czy znamy to piśmiennictwo? Na pewno wielu ludzi wzruszyłoby ramionami. Czego od nas żądacie? Jeszcze mamy czytać, jeszcze mamy studiować? Tak jesteśmy zajęci, tak jesteśmy umęczeni, tak się martwimy o chleb codzienny, a tu jeszcze jakieś dzieła studiować. Gdybyśmy tak dokładnie przebadali nasz czas, wystarczy włączyć stoper czy zegarek i poodliczać, ile czasu tracimy, chociażby na takie dosyć bezmyślne patrzenie w telewizję. Wystarczy tylko to jedno zbadać. Zorientowalibyśmy się, że te teksty, które wcale nie są jakimiś dziełami nie do pojęcia, jakąś nauką tajemną, to są po prostu uporządkowane wykłady z zakresu, nazwijmy to, teologii ogólnie, teologii małżeństwa i rodziny w sposób szczególny. Teksty dostępne dla każdego, który nauczył się czytać i pisać. Wcale nie musi mieć ani studiów wyższych, ani nawet matury, żeby zrozumieć zamysł Pana. I to jest pierwsze pytanie. Czy my w ogóle interesujemy się nauką Bożą? A drugi zestaw pytań odnosi się do poziomu przyjęcia. To nie tylko znajomość sama, ale aprobata. Przyjmuję, czyli potwierdzam, że myślę tak, jak naucza Pan Bóg przez Kościół. Czy my jesteśmy skłonni przyjąć? Są wyniki badań. One w niektórych wypadkach wyglądają dosyć groźnie, bo gdy ustawi się to narzędzie badawcze tak z dyscypliną naukową, to nam wychodzi marnie. Raz i drugi czytałem takie wyniki. Ledwo ponad 20% osób przyjmowało nauczanie, ale w tym wypadku odnosiło się do pewnych konkretnych sformułowań, czy do konkretnych wykładów, czy tekstów, które samym faktem, że padają z ust profesora, że padają z ust księdza, że padają z ust profesjonalisty, czyli kogoś, kto zawodowo zajmuje się nauczaniem nauki Bożej, czy nauczaniem teologii, przez to samo budzą pewnego rodzaju dystans. Jak to mówią ci słuchacze nieprzygotowani, to jest nauka oficjalna, to jest nauka na polecenie. My chcielibyśmy, żeby ktoś nas osobiście przekonany w sposób przystępny instruował. Będziemy o tym osobistym przekonaniu za chwilę mówić. A więc jak jest przyjmowana ta nauka. Czy mamy model własny, czy sami wyobrażamy sobie i planujemy życie? Czy chcemy przyjąć model Boży, właśnie zamysł Pana? To jest ciekawe, bo tęsknota za szczęściem, za pokojem w rodzinie, za dogadaniem się i wielką jednością dwóch serc, ta tęsknota nie maleje. To u młodzieży widać. Młodzież w dalszym ciągu rodzinę, małżeństwo stawia jako dobro pierwsze. I sama tęskni, przecież te pierwsze nawet spojrzenia na chłopaka, na dziewczynę, dziewczyny na chłopakach, które są zabarwione nie tylko emocjami, ale nawet takim dosyć prymitywnym konsumpcjonizmem, czyli poszukaniem sensacji emocjonalnych w kontakcie z drugą osobą, bo tak podburzają młode charaktery, młode, wręcz powiedziałbym, młodą biologię, podburzają właśnie obyczajowo medialne centrale. Więc nawet te spojrzenia, które są skażone od początku, mają ten obniżony pułap marzeń. Najważniejsze, jak to mówią prymitywnie chłopcy, dorwać dziewczynę. To nawet oni, gdy się zaczyna z nimi troszeczkę poważniejszą rozmowę, natychmiast mówi o szczęściu domowym, mówi o rodzinie, o kimś trwałym, mówi o tym, że chciałby spotkać taką dziewczynę, do której ma głębokie zaufanie. No a zaczyna eksperymentować. Właśnie, zaczyna od swojego modelu, nazywa go praktycznym i życiowym, bo to tak praktycznie i życiowo trzeba rozwiązywać. A jest to przecież ani praktyczne, bo to jest konfliktogenne. Za chwilę te miłostki, te różne znajomostki dla dowcipu, dla zabawy, dla chwili przyjemności, za chwilę będą zamieniały się w konflikty, więc to wcale nie jest praktyczne, bo przecież nie o to chodzi, żeby szukać partnera do kłótni, tylko osobę rozmiłowaną do wspólnoty życia. A to tak wygląda, że prowokujemy od samego początku życia właśnie swoim modelem, tak jakbyśmy specjalnie szukali kogoś, z kim będziemy walczyć całe życie lub przynajmniej przez jakiś sezon. A po drugie, takie rozwiązanie wcale nie jest życiowe, ponieważ nawet tam, gdzie zaczęłoby się poważnie, to i tak doprowadzi właśnie do rozkruszenia więzi i do rozbicia. To jest sezonowość naszego myślenia. To jest myślenie oparte o wyobraźnię rozwodową. Jak się nam nie ułoży, a w ogóle to nie myślimy, że to jest możliwe. To stałe wiązanie się z drugą osobą. Gdybyśmy tak w szczegółach weszli do statystyk kancelarii parafialnych, to przekonalibyśmy się, że praktycznie nikt z młodych, zwłaszcza kandydatów do małżeństwa, nie przychodzi do proboszcza, żeby się zapytać jak, właśnie o naukę. Nikt z młodych nie przychodzi, żeby się wsłuchać w naukę. Przychodzą załatwić formalności przed ceremonią. A ponieważ po drodze proboszcz mówi, trzeba wysłuchać wykładów, no to w końcu się godzą na wysłuchanie. To jest pewnego rodzaju szantaż, który może i na dobre wyjdzie tu i ówdzie. Oczywiście w cudzysłowie używam słowa szantaż. I właśnie ten brak tęsknoty za prawdą, za zamysłem Boga, to jest główny brak w naszym przygotowaniu do życia samodzielnego. Jakie podejmować inicjatywy, żeby ten brak uzupełnić, żeby przełamać tą w pewnym sensie może nawet niechęć, może za mocne słowo niechęć, no brak zrozumienia, to będzie łagodniejsze słowo. Najczęściej stosujemy taką metodę wykładową, zwłaszcza, że mamy przed sobą młodzież, szkoła średnia, potem studia. Młodzież przyzwyczajona do wykładu, więc jeszcze jeden wykład więcej. A wykłady to wykłady. Najważniejsze, żeby szybko, żeby krótko, żeby łatwo. A jak jeszcze nie ma egzaminu sprawdzającego, tylko od razu dostaje się świadectwo uczestnictwa, no to już bardzo wygodnie. I w ten sposób zaczynamy tak zwane katechezy przedmałżeńskie, czy nawet nazywamy to niekiedy kursy przedmałżeńskie, bardzo niedobre słowo, to znaczy niezgrabne słowo, kurs przedmałżeński, zaczynamy skracać. Dochodzi do miesiąca, a nawet do tygodnia, a na salę bankietową czekamy 2 lata albo 1,5. Bo mam upatrzoną salę i czekam w kolejce. A więc jesteśmy już zdecydowani na małżeństwo. Skoro tak długo czekamy na salę, spróbujmy w tym czasie uczestniczyć w pogłębionej nauce podawanej na specjalistycznych spotkaniach. Przecież gdy proponowaliśmy z pozycji Rady do Spraw Rodziny roczne przygotowanie do małżeństwa, to wielu praktycznych proboszczów, a nawet biskupów mówiło, to chyba nie przejdzie. Młodzież tak długo nie będzie chodzić. No a jak sale bankietowe postawiły terminy ponadroczne, to młodzież czeka? Spróbujmy być właśnie życiowi i praktyczni. Popatrzmy na siebie realistycznie. Poza tym przecież przygotowanie do życia w rodzinie to nie jest tylko wyuczenie się, nawet dobre i nawet z tych najwspanialszych źródeł, o których mówiłem. To jest przede wszystkim ożywienie mojej więzi z Bogiem. Ożywienie życia religijnego. Po bierzmowaniu wydaje się młodym ludziom, że już przed nimi nie ma żadnych obowiązków. No, maturę trzeba zdać, jeśli ktoś jest w szkole o profilu maturalnym. No, a potem właściwie nie ma zadań jakichś poważniejszych. Tym bardziej nikt nie traktuje przygotowania do małżeństwa jako przedmiotu, z którego trzeba będzie dyplomowy egzamin zdawać. A przecież jest to wspaniały czas, żeby pogłębiać swoje życie religijne. Przygotowaniem do tego pogłębienia może być każde spotkanie, czyli forma dialogu. Modne są takie ćwiczenia, warsztaty, rekolekcje weekendowe. Tyle okazji. Tyle domów, gdzie młodzież może się spotykać. Są wszystkie tematy i przede wszystkim te tematy zbliżające nas do życia duchowego. A w pośród tego szerokiego, rozpracowanego materiału na temat mojego życia z Bogiem pojawia się moje życie we dwoje, czyli przyjęcie zamysłu Bożego, aby zbudować dom i w tym domu stać się współpracownikiem Boga, to znaczy tworzyć wspólnotę życia i miłości, to znaczy że zbudować środowisko święte i uświęcające i dopiero w takim zaplanowaniu pojawia się nowe życie. Przyjmuje dziecko, dar miłości naszej, którą Bóg obdarza swoją boską niepowtarzalną wiecznością. My jesteśmy wszyscy boscy i na przyjęcie boskiego dziecięcia nie przygotujmy tak skromnego pomieszczenia jak stajenka betlejemska. Pan Jezus chciał nam pokazać, że to On się liczy, a nie stajenka, ale gdybyśmy poszli za pewnym obrazem i porównaniem, niech nasze serca nie będą stajenką i nasze serca i umysły niech nie będą żłobem, gdzie bliżej zwierzętom do zrozumienia prawa Bożego, bo według natury przychodzą się karmić, aniżeli ludziom. Spróbujmy tutaj przez pogłębione życie dobrze spojrzeć na rozumienie zamysłu Bożego. Oczywiście jest kłopot właśnie, jak zachęcić młodych do częstej Eucharystii, do regularnej spowiedzi, skoro oni zaczynają od zamieszkania razem, a więc przekreślają na samym wstępie zamysł Boży. Czyli zamykają sobie źródło, zamykają drzwi do Bożego, do Bożej prawdy. Stąd też ruch czystych serc. Stąd też w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży zwyczaj ślubowania. Czy takie wspaniałe hasło, o którym za chwilę na koniec powiem. Prawdziwa miłość czeka. A więc młodzież, która chce się uratować przed wyschnięciem, wyziębieniem, zrujnowaniem swojej przyszłości na samym wstępie, wchodzi na drogę szczególnej pracy duchowej. Ślubowanie i założenie obrączki, zanim będzie ślubna, małżeńska, najpierw obrączka czystości i dopiero wymienienie tej obrączki nastąpi przy ołtarzu, gdy będę mówić, biorę sobie ciebie za męża, biorę sobie ciebie za żonę. To ślubowanie to jest bardzo poważna pomoc, a równocześnie program na przyszłość. Poznaj zamysł Boży, trzeba w tych praktycznych rozwiązaniach tej dynamiki, którą młodzież tak bardzo, bardzo potrzebuje i którą z przyjemnością przyjmuje, jeżeli tylko pojmie, jakie dobrodziejstwo w tej dynamice się mieści. Na zakończenie powiedzmy, co zrobić, ażeby dojść do tych, którzy odrzucają wszystko. Kościół oczywiście, księży najpierw, ale nawet prawo natury. Co więcej, odrzucają siebie, bo o sobie mówią dwa fatalne, dosyć dziwnie brzmiące z obcego języka słowa. Mówią najpierw o funkcjonalizmie, chociaż nie używają tego słowa, ale tak myślą. Ten drugi jest po to, żebym ja miał coś z tego. Jaką korzyść będę miał? To jest dwoje ludzi, którzy cały czas mają nastawienie na pewnego rodzaju nawet wyprowadzenie w pole, czyli oszukanie drugiego, żeby jak najwięcej z niego wykorzystać. Stąd te wszystkie fałszywe dźwięki wydawane, czy to gesty podejmowane. Całe oszustwo zalotów tych współczesnych, bo zaloty, które były podziwianiem piękna wzajemnego, które były szukaniem głębi duszy, te boskie zaloty przeniesione na obyczaje nasze czyńskie wspaniale wypełniały piękne strony naszej obyczajowości polskiej, ale są te zaloty, powiedziałbym, ze szkoły współczesnej. Za miesiąc będziemy mówić jeszcze głębiej o tych sprawach. Jak tym ludziom pomóc? Bo jest jeszcze drugie słowo. Są tacy, którzy używają słowa takiego jak sceptycyzm. Czyli w ogóle ja nie nadaję się do tego, żeby cokolwiek stałego stworzyć. Człowiek nie potrafi ani pojąć, tym bardziej wcielić w życie, zbudować. My się do niczego nie nadajemy. My się nadajemy do właśnie tej chwilowej konsumpcji. Tylko możemy pełnić jakąś funkcję, bo tylko tyle nas uzbroiła czy usprawniła nasza natura. Z naszej strony oferta. Najpierw trzeba głosić naukę Bożą, niezależnie od tego, ile procent zostaje w sercu, a ile przechodzi przez uszy z jednej strony na drugą stronę. Głoszenie nauki Bożej jest podstawową prawdą i dlatego ani kapłani, ani katechecia, ani doradcy życia rodzinnego, ani jakakolwiek inna struktura, środowisko stowarzyszeń, grup młodzieżowych, świadectwo prawdy oparte o znajomość dokumentów Kościoła, o znajomość nauki Bożej, to jest podstawa, z której nigdy nie zrezygnujemy. Ale potrzebne jest też świadectwo życia. I to jest baza najbardziej szeroka i najbardziej strawna. Dobro, sąsiedzka życzliwość. Taka normalna. Ta, którą dzisiaj niszczy filozofia podejrzliwości, zazdrość wyścigów różnych i najrozmaitsze konkurencje. Sąsiedzka, dobrosąsiedzka życzliwość. Na tej płaszczyźnie można przekazać całą naukę Bożą bez jakichkolwiek pouczeń i słów. Wystarczy, że ktoś zobaczy, jak dobrze się z Bogiem gospodaruje. I wreszcie świadectwo słowa. Bądź odważny. To nie musi być rada na zaproszenie. To nie musi być wygłoszona instrukcja. Tu chodzi o świadectwo. Mnie się dobrze wiecie, bo my tak i tak żyjemy. My szanujemy Boga i dlatego szanujemy siebie. Słowo świadectwa, powiedziane nieraz mimochodem, powiedziane przy towarzyskich, nawet karnawałowych spotkaniach, to świadectwo to jest wielka katecheza, to jest ewangelizacja. I to jest to, prawdziwa miłość czeka. Do tego się przyznaję, że ja mam taką zasadę. I to jest to, zamysł Pana jest dla nas wielką i jedyną propozycją na szczęśliwe małżeństwo. Tak zaczynamy rok i tak odpowiadamy na pytania Ojca Świętego Franciszka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Była to katecheza z cyklu Rodzina wierzy i wiarę przekazuje. Katecheza, która nas przygotowuje do nadzwyczajnego synodu biskupów. Już za moment nasze spotkanie z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem, biskupem seniorem z Łomży. I będzie okazja, możliwość do oczywiście rozmów na antenie Radia Maryja.
Nowy rok bierze, w jasełkach leży, a kto? Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi. Dzieciątko małe.
Ja przypomnę numery telefonów dla Polski Północnej 655 23 55, dla Południowej 655 23 56, dla zagranicy 655 23 33 655 23 66, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48.
Znajdziecie w Betlejem mieście. Tam się pospieszcie, znajdziecie. Jak go poznamy, gdy go nie znamy, Jezusa. Biednie uwity, nie baksamity u Boga. Biednie uwity, nie baksamity.
9 minut po godzinie 9. Słuchają Państwo Radia Maryja. Mamy już połączenie ponowne z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. Witamy, ekscelencjo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy bardzo serdecznie w nowym roku. A ojciec pracuje, widzę, od początku, bo już kilka razy widziałem go na żywo, to znaczy w telewizji trwam.
Tak to się dzieje, że jesteśmy i tu w różnych momentach. Ekscelencjo, pozwolimy sobie telefon odebrać, jeżeli można. Przypomnę, że jest okazja porozmawiać, zadać pytanie i też się podzielić swoją refleksją, bo temat bardzo ważny, rodzina wierzy i wiarę przekazuje. Dzisiaj ksiądz biskup do nas katechezę skierował.
Poznać zamysł Pana. Dosyć trudny temat, ojcze, dlatego że... My jesteśmy przekonani, że my wszystko o rodzinie, a zwłaszcza o małżeństwie wiemy, że tak jak kaczki igeń nie uczy się pływać, ani ryby, tak człowieka nie trzeba uczyć, jak ma zorganizować sobie dom. I ta świadomość dosyć błędna, a nawet bardzo błędna, zuboży nasze myślenie przecież o domu, gdzie mamy zbudować środowisko szczęścia. I stąd też takie na samym początku ze względu na ważność tych tematów podkreślenie przez ojca Franciszka, ojca świętego, tegożeż tematu, zanim przejdziemy do szczegółowych, może bardziej interesujących ze względów społecznych, różnych tam dyskusji na temat małżeństw, Ojciec Święty każe zatrzymać się przy źródle i dopiero gdy czerpiemy ze źródła, możemy wiedzieć, jak smakuje ta woda czysta, żeby oczyścić też tę, która nazbierała po drodze rozmaitych chemikalii trujących.
Ekscelencjo, mamy już telefon.
Bardzo proszę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi tutaj Teresa z Zalesia Dolnego koło Piaseczna.
O, witam serdecznie.
Jestem parafianką. Ja mam tylko do biskupa szczególnego takie pytanie. Czy 13 danego miesiąca, chodzi o piątek, nie to jako liczba, tylko jako piątek, czy można, Kościół może udzielać ślubu? Bo byłam 13 września w Wołominie, to było w piątek. Nie to dlatego, że mówię, jeszcze nie mówię, dotyczy dnia, tylko dotyczy jako piątek, czy można ślub brać. No i Wołomin udzielił małżeństwu ślub. I dlatego pytam, czy to jest prawda, czy to wolno, czy to jest niewolno. I czekam na odbiór.
Pani Tereso, są pewne prawa zwyczajowe. Na przykład ta trzynastka, która niekoniecznie kojarzy się ze szczęśliwą datą, my ją lekceważymy. Takie przekonanie, bo uważamy, że Pan Bóg rządzi światem, a nie fatum, a nie jakieś siły nie nazwane i obce. Ale ludzie się tej trzynastki nieraz boją. Pani natomiast podkreśla fakt, że ten ślub odbywał się w piątek. I tu na pewno ma na myśli charakter tego dnia. To jest dzień pokuty, dzień śmierci Chrystusa. I zasadniczo nikt, żadna para w piątek nie wybiera się ze ślubem. Ponieważ ten charakter dnia przeszkadzałby nastrojowi weselnemu. Bo sam fakt zawierania sakramentalnej więzi, przyjęcia sakramentu, to jest niezależny od poszczególnego dnia, więc praktycznie każdego dnia można taki sakrament przyjąć, czyli zawrzeć ślub. Praktycznie z punktu widzenia prawa kanonicznego są. Oczywiście przepisy, które będą szczegółowo mówić, czy wolno użyć osobnej mszy świętej, osobnego tekstu mszalnego o małżonkach na zawarcie, czy trzeba podjąć modlitwę według dnia bieżącego. Oczywiście na pewno wyłączamy ze ślubowania takie wielkie dni jak dni Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza Triduum Sacrum, jak Środę Popielcową, ze względu właśnie na charakter tego dnia. I nikt się nie zgłosi na pewno po ślub w takie bardzo tradycyjnie połączone z przeżyciem śmierci i męki Chrystusa terminy i czasy. Natomiast przeszkody kanonicznej, czyli formalnej do zawarcia małżeństwa w zwykły piątek nie ma. Tylko unikamy, żeby nie naruszać charakteru. I tutaj znów pani Tereso zafunkcjonowała na pewno ta sprawa, o której wspomniałem w katechezie, wszechwładne panowanie sal bankietowych. Nie było wolnej sali. Próbowałem kiedyś przekonywać, skoro nie ma możliwości w sobotę, bo sale zajęte, wejście państwo, przyjdźcie po błogosławieństwo, wejście ślub w niedzielę. Okazuje się, goście mówią, w niedzielę na wesele nie jedziemy, bo musimy być trzeźwi w poniedziałek do pracy. Okazuje się, że wesele kojarzy się po prostu z nietrzeźwością. Z góry wie, że z wesela wróci nietrzeźwy. Wobec tego życzy sobie wcześniej terminu, żeby móc usprawnić, wytrzeźwieć do pracy. A więc praca, sala bankietowa, i na końcu jakiekolwiek inne argumenty, zwłaszcza religijne. I tak cofając się, w sobotę sala zajęta, w niedzielę głowa musi być trzeźwa, w poniedziałek, to się cofamy i wyszedł nam piątek, bo już po południu łatwo wolne, albo może się ma to wolne już ustawowo, mam wolny czas. Tak się nam pojawiły różne dyskoteki w piątki. To jest to rozwiązanie, które przyjmuje nasza ludzka słabość. Nie poradzimy sobie z tą słabością. I skoro ta słabość spotyka się z jakimś łaskawym, jak my to mówimy, spojrzeniem Matki Kościoła, czyli formalnej przeszkody nie ma, to ksiądz nie miał wyjścia, pobłogosławił. Na pewno jeszcze udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych, żeby nie łamać ich sumień. I tak jakoś kleimy to nasze chrześcijaństwo przy pomocy różnych dyspens, ulg, ale w istotnych sprawach musimy być niezłomni. Czyli to, co należy do pewnej obrzędowości, traktowane jest z wyrozumieniem. Natomiast tam, gdzie są sprawy istotne, wspominałem o tym, tam jest twarde nie, bo nie możemy w błąd wprowadzać naszych wiernych. Pani Tereso, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy. Zawsze i wszędzie, proszę bardzo.
Chciałbym na początek pozdrowić serdecznie księdza biskupa. Jako parafianin kościoła pod wezwaniem świętego Jana ze Stargardu, parafia świętego Józefa, myślę, że ksiądz biskup doskonale będzie kojarzył kościół i miejsce.
I wysoką wierzę i bardzo dzielnego obecnego proboszcza i wszystkich proboszczów, a wśród pracujących tam kapłanów w 61 roku można by przeczytać w kronikach, że chrzcił i uczył dzieci do pierwszej komunii młodziutki ksiądz Stanisław Stefanek. Bardzo mi jest bliska ta parafia.
No stąd jako stary, powiedzmy, ministrant, obecnie szafarz nadzwyczajny, więc trochę wzruszony jestem, że udało mi się z księdzem porozmawiać, a też jako student z Instytutu Studiów nad Rodziną. Księże biskupie, chciałbym się jeszcze tylko tak może gwoli wyjaśnienia, czy też zapytania. Czy na przykład ksiądz biskup nie uważa, że należałoby ten okres przygotowania, to co ksiądz sugerował, przynajmniej roczny, bo niestety spotykam się z takimi sytuacjami, że właśnie to, co ksiądz podkreślał, że ten okres nauk, przygotowań trwa tydzień, czasami miesiąc, ale generalnie panuje takie powszechne przekonanie, że Kościół dopuszcza rozwody. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak rozwód w Kościele, tylko stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa, czy w ogóle nie stwierdzenie zawarcia tego sakramentu małżeństwa. Natomiast czy ten okres roku no jakby powinien być obligatoryjnie w całej, no nie wiem, czy przynajmniej w Polsce, jak nie na przykład powszechnie wprowadzone w Kościele, bo właśnie jest to różnie interpretowane przez, powiedzmy, no, księży proboszczu, więc to jedna kwestia co do zapytania. Natomiast co do kwestii takiego świadectwa, to co ksiądz biskup też podkreślał, myślę, że to jest ważne, by we właściwym środowisku jakby się kształtować. Stąd moja taka ogromna wdzięczność i no radość, że mogłem akurat wyrastać właśnie w takim otoczeniu, właśnie w parafii, chociażby w Stargardzie, że poznałem właśnie na pielgrzymce swoją żonę, no i wspólnie jakby razem w tej drodze, już będąc rodzicami piątki dzieci, no jakoś wzrastamy ku świętości.
Dziękujemy bardzo. Jakieś pana imię możemy poznać, jeżeli...
Arek.
Pan Arek, Arkadiusz. Dziękuję bardzo. Ekscelencję prosimy.
No, to jest, ojcze Januszu, tyle emocji również wywołało w moim sercu, że muszę się szybko zmobilizować, żeby jako taką uporządkować odpowiedź. Bo akurat jestem w takim wieku dziadka, że jak się odezwie ktoś, kto jego czasy początku pracy kapłańskiej przypomina, to mu się po prostu klei serce na tych najbardziej wrażliwych, delikatnych strunach. Ale wracam do tematu. Otóż po pierwsze, drogi Arku, ten okres roczny, on tak prawdę mówiąc jest obligatoryjny, bo w naszym dyrektorium duszpasterstwa rodzin wyraźnie stawiamy to jako normę, a dopiero rozwiązania zastępcze są takie, różne tam są podane terminy. Oczywiście ten 3-miesięczny termin tu i ówdzie dosyć pilnowany byłby jakimś wyjściem najlepszym z tych już z dyspensami. Ale takie przygotowania są. Jest sporo diecezji, które jako normę pilnują rocznego przygotowania, nie stawiając tego jako warunek absolutny, żeby pobłogosławić małżeństwo. Tak mamy familiaris consortio. Tam jest taki zapis jeszcze błogosławionego Jana Pawła II, że z jednej strony trzeba przycisnąć wszystkich, od kapłanów począwszy, od biskupów, a przede wszystkim tych młodych, niech nie szczędzą czasu Bogu, i roczne przygotowanie, czy w ogóle dłuższe przygotowanie, zwłaszcza to, o czym mówiłem, pogłębienie życia religijnego, bo to jest istotne, nie instruktaż, dlatego nie kurs, tylko katecheza, tylko wejście we wspólnotę życia i miłości, to roczne przygotowanie stawia się jako model. Ale, Ojciec Święty dalej mówi w drugiej części tego zdania, nigdy jednak nie wolno zabronić czy odmówić błogosławienia małżeństwa, które nie miało z różnych powodów możliwości odbyć takiej rocznej przygotowującej katechezy. Więc tu jest tak ta właśnie miękka matczyna opieka. Ile mogę zachęcam, ile mogę proponuję, różne formy uzupełnienia. Zresztą sami Państwo i Wasza piątka dzieci urokliwych nie wiecie, ile było okazji po ślubie, żeby być razem z Bogiem, żeby odnowić przez odnowienie przyrzeczeń, żeby odbyć jakiś dzień skupienia, rekolekcje, modlić się, parafialne, pozaparafialne. Teraz jako szafarz nadzwyczajnie na pewno Pan ma jeszcze więcej takich okazji. Więc my nie kończymy na ślubie. Kościół dalej proponuje obecność, szczególną obecność duszpasterską przy małżeństwie. Ale właśnie to, co jest ustalone, po prostu trzeba przypominać. Jest w tej chwili, można by powiedzieć, w pracy, a może nawet już gotowy tekst w Watykanie w Radzie do Spraw Rodziny, nowych zaleceń, gdy idzie o przygotowanie do życia w rodzinie, przygotowanie na narzeczonej. To już nie jest pierwszy dokument, taki dokument już mamy, ale on jest przepracowywany. Już gdy byliśmy w Mediolanie, to sekretarz Rady mówił mi, że jest gotowy tekst, ale będziemy czekać. Właśnie jest teraz czas synodu nadzwyczajnego. Jestem przekonany, że ten temat wejdzie pod obrady. W październiku będziemy mieli na pewno, powiedzmy, brudnopis, czyli propozycje, które przyniosą biskupi z terenu, bardzo różnego terenu, i spodziewamy się, że pójdzie nowa fala, bo będziemy się szykować do sesji tej drugiej, czyli 2015, i tam Ojciec Święty w adhortacji znów na pewno podkreśli pewne rzeczy. Jest to stale dynamiczna, pełna troski, ale równocześnie wyrozumiałości czy rozumienia praca Kościoła. A ta świadomość, o której Pan wspomina, o rozwodach kościelnych, ostatnio to nawet przypisują Ojcu Świętemu Franciszkowi, że ogłosił, wracając z Rio de Janeiro, żeby komunię świętą można udzielać tym, którzy się rozwiedli i żyją w ponownych związkach. Więc nawet tak przeinaczyli jego wypowiedź. Znam z prasy rozmowę kardynała Meissnera z Kolonii z Ojcem Świętym Franciszkiem właśnie na ten temat, bo w Niemczech to od razu hałas. No tak, wreszcie jest luz, błogosławimy wszystko, nie ma dobra, nie ma zła, jest tylko Bóg dobry, a my, grzesznicy, korzystamy z miłosierdzia. Takie hasła w całym świecie, ale najgłośniej właśnie Zachód, najbliższy Zachód, a przez granicę niesie. Teraz już właściwie mówią, granic nie ma, są tylko regiony, jesteśmy w Unii i wszystko jest jednakowe, czyli jeden totalny, generalny bałagan, a właściwie nieszczęście, bo za tym kryje się rozbita rodzina, nieszczęśliwe dzieci i zamieranie cywilizacji naszej europejskiej. Poruszył kochany Arek sprawę najbardziej istotną. Ja dlatego pozwalam sobie na taką dłuższą wypowiedź i oczywiście dziękuję za świadectwo o tym pielgrzymkowym narzeczeństwie, o pięciorga dzieci, o szafarstwie i o parafii, gdzie święty Józef i święty Jan patronują. Wieża nad Stargardem góruje, nawet Matkę Bożą przerasta trochę, bo chociaż świątynia Maryjna jest oczywiście potężna, to bazylika, ale sama wieża to przy ulicy Chrobrego jest imponująca, świeżo odbudowywana. Pozdrawiam serdecznie przy okazji też i Stargard.
Ekscelencja, jeszcze telefon jeden, jest z nami chyba pan Paweł.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi pan z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu biskupowi i szczęść Boże ojcu. No i Bóg zapłać księży biskupie za kolejną porcję Bożej mądrości. Bardzo taki szeroki rezonans wywołało to, co ksiądz biskup powiedział, bo z jednej strony no sprawa jest dość prosta. Jaki jest zamysł pana? No nie trzeba specjalnie sobie głowy, powiedzmy, biedzić, i żeby powiedzieć, że pan chce, żebyśmy się uświęcali. I jest w tym wszystkim bardzo oczywisty, bo mówi, jeśli chcesz, a z drugiej strony, jeśli w jakimś domu cię nie przyjmą, no to szcząśnij pył na świadectwo dla nich. Jakie świadectwo? No czym jest nieprzyjęcie Słowa Bożego? No ale może ci, którzy nie przyjmą, nie wiedzą, czego nie przyjmują, co odrzucają. Więc jest to, powiedzmy, jakby wskazanie do tego, żeby jednak w tym obszarze miłosierdzia pozostawać i zachęcać. Zachęcać chociaż, żeby to już po prostu nie było, no powiedzmy, w takim wymiarze, że my specjalnie się wdzięczymy do tego słuchacza. Dlatego ja uważam, że w ramach tego, co ksiądz biskup powiedział, że Kościół nie zrezygnuje ze swojej misji i nie przestanie głosić, bym przytoczył takie słowa Jana Pawła II, że nauka o piekle również może być szansą dla duszy ludzkiej. A poza tym dla mnie takim koronnym słowem jest słowo z nauki Pawłowej, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a więc wszyscy zostaliśmy obdarowani duchem odwagi i trzeźwego myślenia. No i pozostaje kwestia otwarta, jak, jeśli mamy głosić, jak tego słuchacza po prostu no jakby ściągnąć na miejsce głoszenia do Kościoła. Bo to jest podstawowy problem. Nie wiem, po prostu wydaje mi się, że po moim, no powiedzmy, długim doświadczeniu najważniejsza jest ta troska, która powinna się, że tak powiem, streszczać w modlitwie o każdy zauważony przypadek. To tyle z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. My rozgadaliśmy się, to znaczy ja przede wszystkim przepraszam tych, którzy czekali z telefonami, a nie dodzwonili się. Ale to dlatego, że tematyka jest właśnie taka na bardzo serdeczną i osobistą rozmowę. I tutaj ta troska, którą Jan Paweł II dosyć umiejętnie wyważał. Z jednej strony nie tylko wspominał, że ich nauka o piekle, co więcej, wstyd. W kontakcie ze świętością możemy przeżyć wstyd. Przypomnijmy sobie, Ojciec Święty użył takiego argumentu, zwłaszcza gdy mówił o świętości błogosławionej Karoliny Kuskównej, czy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, tam gdzie męczeństwo, czyli oddanie życia, zostało przyjęte przez Boga jako argument odwagi i argument wierności. Nawet takie zachowania, które stykają nas, pamiętamy, jak Matka Najświętsza wychowywała dzieci fatimskie. Właśnie pierwsza sobota dzisiaj. My wiemy, od czego się zaczęła ta wielka modlitwa. Od ukazania męki piekła. Pan Bóg nie rezygnuje z tego, o czym Księga Mądrości mówi, że cóż by był to za ojciec, gdyby nie karcił i nie karał z miłości swojego syna. My nie jesteśmy właśnie taką usypiającą substancją, która pod narkozą stosuje pewne korekty w zachowaniu, oczywiście zniżając kwalifikacje. To tylko zdarzenie, to nie jest przestępstwo, to tylko będzie jakaś maleńka grzywna, a może w ogóle tylko zapisanie, że działał pod wpływem złych emocji, a więc nieświadomie i tak dalej. My nie jesteśmy od znieczulania, my jesteśmy od bardzo jasnego postawienia zasad, planów, wymagań, ale równocześnie nie odstępujemy. Człowiek, który upadł, nie jest dla nas śmieciem. My nie kopniemy upadłego i nie pójdziemy dalej. Są inni, którzy chodzą, co mnie tam obchodzi. Upadły, ten jeden, który stracił drogę, jest ważniejszy niż 99, którzy idą prawdziwą drogą. I mamy ten pedagogikę miłosierdzia, wyobraźnię miłosierdzia włączoną. Ja już kończę, bo mnie
tak,
na pewno upomni ojciec Janusz.
Nie, no nie śmie, ale czas
przy całej upływa. Łagodności, ojcze, przy całej łagodności.
Czas upływa.
Pozdrawiam serdecznie.
To prosimy jeszcze, księże biskupie, o błogosławieństwo dla nas wszystkich na te dni, na ten też rok, który przed nami się rozpoczął. Bardzo prosimy.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen. Bóg zapłać, dziękujemy gorąco, pozdrawiamy i do usłyszenia
za miesiąc.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Zakończyła się katecheza, która nas przygotowuje do nadzwyczajnego synodu biskupów. Właśnie w tym roku rodzina wierzy i wiarę przekazuje. Katechezę wygłosił i rozmowy poprowadził z naszymi słuchaczami ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej.